Mówi się, nie słyszy się. Raz, dwa, trzy. Ten jest lepszy. To co, zmieniamy się, Marcin, czy nie? Czy dzisiaj zostajemy tak jeszcze? Okej, dzisiaj tak. Od dłuższego już czasu zwiastujemy w naszym zborze o głodzie, o pragnieniu Boga oraz także mówimy o konsekwencjach takiej postawy. Dopóki nie stanowimy żadnego zagrożenia dla diabła, dopóty nie odczuwamy, iż zaangażowani jesteśmy w duchowy konflikt. Dopiero gdy postanawiamy całkowicie, bez reszty, poświęcić się Bogu i Jego sprawom, zauważamy, że duchowa walka jest czymś rzeczywistym i bardzo, ale to bardzo realnym. I przeciwnik użyje wszystkich dozwolonych i niedozwolonych metod, aby każdego z nas zniechęcić, wystraszyć, potępić, oskarżyć, osłabić, abyśmy nie stawali się silnymi, mocnymi, pełnymi Ducha Świętego, wierzącymi ludźmi, Bożymi ludźmi. On zrobi wszystko, aby obrzydzić nam nasze nowe obywatelstwo, obywatelstwo Królestwa Światłości. 1 maja bodajże, tak, obchodziliśmy 5. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej i ponad 70% Polaków z tej decyzji, z tego przyłączenia się do Unii Europejskiej było zadowolonych. Ale diabeł zrobi wszystko, żebyśmy my byli niezadowoleni z powodu tego, że należymy do Królestwa Światłości. I on użyje wszelkich, bezwzględnie wszelkich metod, aby nam to obywatelstwo niebiańskie wybić z głowy, aby nas powalić, zniechęcić, wystraszyć i potępić. List do Efezjan, 6 rozdział, nam o tym mówi. Mówi nam o walce, w którą jesteśmy zaangażowani. 6 rozdział, od 10 do 13 wiersza, czytamy: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Jest bardzo, ale to bardzo ważne. Prowadzimy duchową walkę. Jesteśmy zaangażowani w konflikt. I apostoł Paweł, pisząc do ludzi wierzących, mówi: umacniajcie się w Panu i w Jego potężnej mocy, dlatego że toczycie walkę nie z krwią i z ciałem, ale z mocami ciemności. Jest to walka na śmierć i życie. Później 14 i 15 werset mówi: stójcie, dlatego stójcie, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Paweł wymienia elementy zbroi, którą powinniśmy w tym duchowym wymiarze mieć na sobie, ubierać. Pas prawdy. Chodzę w prawdzie, nie mam nic do ukrycia. Jeżeli popełnię błąd, reguluję na bieżąco swoje życie przed Bogiem, dlatego diabeł nie ma żadnego haka na mnie. Nie może przyjść, powiedzieć: tu cię mam, dlatego że moje życie jest przejrzyste, dlatego że moje życie jest krystaliczne. Nie mam nic do ukrycia przed Bogiem i przed innymi ludźmi. Chodzę w prawdzie. Paweł mówi w następnym elemencie, o pancerzu sprawiedliwości. On chroni nasze serca, bo diabeł przychodzi z oskarżeniami, potępieniami. Mówi nam często, że nie jesteśmy godni, że zawiedliśmy, że nie damy radę, że Bóg nas już nie kocha. Ale gdy mamy pancerz sprawiedliwości, korzystam z usprawiedliwienia Chrystusa, dążę do prawości w moim życiu, staram się żyć uczciwym życiem, dlatego też chodzę w zwycięstwie. I ostatnio omawialiśmy obuwie gotowości zwiastowania Ewangelii pokoju. Dobra nowina dotarła do mnie, przyniosła pokój do mojego życia, pokój z Bogiem, kiedy byłem daleko od Boga, przyniosła pokój z Bogiem, przyniosła pokój mój wewnętrzny do mojego wewnętrznego mechanizmu, z mojego jestestwa oraz także pozwala mi dążyć do pokoju z innymi ludźmi. I tę Ewangelię, która jest nazwana Ewangelią pokoju, mamy zanieść innym ludziom. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Jezus powiedział: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię. Zwiastujcie Ewangelię pokoju. Mówcie dobrą nowinę o Jezusie. Jak ludzie mają usłyszeć? Rzymian, 10 rozdział. Paweł podnosi ten problem. Mówi: każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest prawda. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. My jesteśmy tego najlepszym przykładem. Gdy wezwaliśmy Bożego imienia, gdy zaprosiliśmy Jezusa do swojego życia, gdy zrozumieliśmy, że jesteśmy grzesznikami i własną sprawiedliwością nie zaimponujemy Panu Bogu, gdy przyszliśmy do Jezusa i wiedzieliśmy, że tylko On jest jedyną drogą do uzyskania pełni pokoju w naszym życiu, to się stało, doświadczyliśmy tego, wezwaliśmy imienia Pańskiego, staliśmy się zbawionymi. Ale dalej Paweł mówi: ale jak inni mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, kto zwiastuje? I nasza młodzież dzisiaj nam też o tym powiedziała. Jesteśmy tutaj po to, aby zwiastować Ewangelię pokoju, bo żniwo jest naprawdę wielkie, a robotników niewielu. Popatrzmy na statystykę. 93% ludzi wierzących nigdy nie przyprowadziło innej osoby do Chrystusa. 85% w ogóle nawet nie zaprasza do zboru, nie widzi takiej potrzeby, mówi: po co ludzie mają przychodzić? Tylko 35% ludzi wierzących, zapytanych, uważa, że ważnym jest wielki nakaz misyjny Jezusa, abyśmy szli i zwiastowali Ewangelię. 4% ludzi średnio statystycznie przyprowadzi w ciągu całego swojego chrześcijańskiego życia od jednej do czterech osób, a pozostałe 3% realizuje wielki nakaz misyjny. 3% Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa, ma w sercu to, co Jezus powiedział na samym końcu, gdy odchodził: idąc na cały świat, głoście Ewangelię. W Biblii jest ponad 120 wersetów mówiących o tym, iż jest to służba każdego człowieka wierzącego. Każdego człowieka wierzącego. I żniwo jest zbierane w wielu krajach. Nie wiem, czy jesteście świadomi tego, czy nie. W ciągu jednego tygodnia powstaje 1000 nowych zborów na świecie. A więc gdy za tydzień się tu spotkamy, 1000 nowych społeczności, ludzi wierzących, kilku, kilkunasto, kilkudziesięcioliczbowych się zawiązuje. Dziennie około 75 tysięcy nawróceń następuje. Ludzie poznają Chrystusa i nawracają się do Chrystusa. A więc średnio co sekundę jedna osoba jest zbawiana. Podczas naszego nabożeństwa, które zakładamy będzie trwało powiedzmy maksymalnie do 2 godzin, około 7 tysięcy nowych ludzi zostanie przyłączonych do Królestwa Bożego. 7 tysięcy ludzi za parę dziesiąt minut jeszcze naszego tutaj wspólnego bycia. Słyszeliście to, czy nie? 7 tysięcy nowych braci i sióstr w przeciągu naszego nabożeństwa. 7 tysięcy. A Polska? Polska to wielka biała plama. Popatrzmy. Widzicie te czerwone zaznaczone punkty, to są tutaj intensywność czerwieni ma być inna. To, co widzicie, to są miejsca, gminy, gdzie jest przynajmniej jeden zbór ewangeliczny, kościół ewangeliczny. Popatrzcie, ile jest miejsc, a jaka duża, wielka plama. Jaka duża, wielka plama. Pustynia. Możemy przejść jedno dalej. W Polsce jest prawie 2,5 tysiąca gmin. W ponad 2200 z nich nie ma ewangelicznego kościoła. W około 300 są. Nasz kraj jest krajem wielkiej potrzeby misyjnej. W raporcie takiego artykułu czy czasopisma, które mówi o misyjności, Polska została zaliczona do 46 krajów najbardziej potrzebujących ewangelizacji. Więcej, znalazła się na pierwszym miejscu. Statystycznie biorąc, procentowo, więcej jest wierzących w Arabii Saudyjskiej niż w Polsce, w chrześcijańskim kraju, w 38-milionowym kraju. Polska jest wielkim polem misyjnym. Codziennie około 600 osób w tych gminach, gdzie nie ma ewangelicznego kościoła, odchodzi z tego świata, umiera, nie usłyszawszy Ewangelii pokoju, nie mających szans usłyszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który przywraca pokój z Bogiem. W naszym kościele, w naszym ruchu Kościoła Zielonoświątkowego rocznie nawraca się około 700 osób, co daje nam około 2 osób na dzień. A więc dzisiaj średnio powiemy, nasz Kościół wzbogacił się o 2 osoby, 2, czy braci w Chrystusie, czy siostry w Chrystusie, 2 kolejnych członków, uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli takim tempem będziemy to robić, to policzcie, ile lat potrzebujemy, żeby zewangelizować i dotrzeć do tych białych plam z Ewangelią. Tysięcznoletnie królestwo nam nie pomoże i jeszcze więcej byśmy musieli, i jeszcze, jeśli takie tempo by było nawróceń, jakie jest. Musimy, bracia i siostry, Kościele Jezusa, wziąć odpowiedzialność i działać. To jest nasze pole żniwne. Nasz kraj, jeżeli możemy cofnąć to jeszcze, zobaczcie, ile jest plam. Zobaczcie, ile jest ponad 2200 gmin, gdzie nie ma kościoła ewangelicznego. Żniwo, gdy patrzy się na świat, nabiera przyspieszenia. Coraz szybciej ono dojrzewa i jest zbierane. Podam wam przykład z Indii. Przez wiele, wiele lat była tam duchowa posucha. Wielu misjonarzy jechało tam, próbowało zwiastować, zaklimatyzować się. Ludzie byli odporni na Ewangelię. Wielu misjonarzy było zrezygnowanych. W przeciągu kilkudziesięciu lat mogli poszczycić się kilkoma nawróceniami, że ludzie poznali Chrystusa i powiedzieli: jestem chrystusowcem, jestem chrześcijaninem, chcę naśladować Chrystusa. Od 2000 roku następuje bardzo wielki zwrot. Tysiącami, Hindusi nawracają się do Boga. Tysiące zborów jest zakładanych. Kościół jest przystosowany do ich kultury. Nabożeństwa, główne nabożeństwa mają w piątek, dlatego że piątek jest dniem wolnym od pracy. Ich nawróceni autorzy piszą pieśni na ich melodię i śpiewają w ich języku, a nie tylko przeszczepiają pieśni zachodnie, kultury zachodnie, które nie są dla nich najlepsze. A więc to ma wpływ. Jedna z organizacji, rozmawiałem z człowiekiem, który był w Indiach, w zeszłym tygodniu byłem na spotkaniu w Niemczech, spotkaniu odnośnie właśnie zakładania nowych wspólnot, nowych kościołów, to opowiadał historię właśnie z Indii, że oni obrali strategię, która jest napisana w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, gdy Pan Jezus wysyła 72 uczniów, tak? 70, nie 72, czy 72? Co? Chyba dwóch. 72 uczniów i mówi do nich: gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu, a jeśli tam będzie syn pokoju, w angielskim języku jest napisane osoba pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu, a jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą, uzdrawiajcie w nich chorych i mówcie: przybliżyło się do was Królestwo Boże. I ta organizacja misyjna odebrała od Boga właśnie taką strategię. Misjonarze są przygotowywani i misjonarz w tygodniu odwiedza 10 wiosek. Dwie wioski każdego dnia, od poniedziałku do piątku. Codziennie. Najpierw około 2 godzin modlą się misjonarze, modlą się o dane wioski, do których Bóg ich posyła, modlą się o to, aby mogli znaleźć osobę pokoju, aby mogli znaleźć osobę, która będzie otwarta i gotowa na przyjęcie Ewangelii, aby Duch Święty ich poprowadził do tego, aby mogli w taki sposób wejść do takiej wioski. I po tej 2-godzinnej modlitwie udają się do danej wioski, spacerują ulicami tej wioski, obserwują, budują relacje, poznają ludzi i patrzą, przyglądają się, patrzą, gdzie ludzie się spotykają, co robią, próbują rozpoznawać bóstwa, którym ludzie w danej wiosce służą. W Indiach jest 300 milionów bóstw. Ludzie najczęściej wybierają sobie 3-4 bóstwa, którym się poświęcają w swoim życiu, bo nie sposób wszystkim służyć. A więc misjonarze są bardzo wrażliwi na Ducha Świętego. Chodząc po ulicach tych wiosek, modlą się, proszą Boga o prowadzenie. Ciągle zaangażowani są w modlitwie. Zauważają potrzeby mieszkańców takich wiosek. Jeżeli wioska nie ma na przykład wody, świeżej wody, ich organizacja pomaga w wykopaniu studni, aby wioska mogła mieć świeżą wodę, aby nie byli narażeni na choroby. Patrzą, jak wygląda edukacja, pomagają w edukacji dzieci, gdyż wiele, wiele dzieci w ogóle nie jest edukowanych, nie uczy się, nie umieją ani pisać, ani czytać. Pomagają zaspokajać fizyczne potrzeby, głód. Rozpoznają to i chcą zaspokoić potrzeby. I przez 2-3 miesiące, co tydzień, taki misjonarz jedzie do każdej z tych wiosek, codziennie do 2, rano do innej, po południu do innej. I jest otwarty na prowadzenie Bożego Ducha. Szuka osoby pokoju. Gdy spotka taką osobę, gdy nawiąże z nią relację, ta osoba zaprasza go do domu. To jest kraj hinduistyczny. Chrześcijaństwo jest w mniejszości zdecydowanej. Często chrześcijanie są prześladowani. Wiemy, oglądaliśmy pogromy i słyszeliśmy o pogromach w Indiach. Wtedy zwiastują takiej osobie Ewangelię. Ta osoba najczęściej zwołuje całą swoją rodzinę, swój dom, po to, aby mogli razem rozważać Biblię, modlić się. I ten misjonarz przyjeżdża każdego dnia do każdej wioski, tam gdzie znalazł już osobę pokoju. Ta osoba nawraca się, przygotowuje człowieka, który, czy to będzie ta osoba, czy inna, która wskutek zwiastowania tamtej osoby pokoju nawraca się, jest ustanawiana osoba odpowiedzialna, lider, przywódca, pastor. I misjonarz po iluś tam 3, 4, 5 miesiącach jedzie do innej wioski, znowu zakłada, znowu modli się i znowu walczy. Tutaj ktoś z młodzieży powiedział, chyba Marcin, że za rok jakby każdy z nich przyprowadził jedną osobę, to konferencja miałaby 1400 osób. Zadajmy sobie pytanie, czy poświęcenie się jednej osobie w roku, żeby dostąpiła zbawienia, na nowo się narodziła, czy jest to tak dużo? Jak myślicie? Poświęcenia się w modlitwie, w poście, we wrażliwości na Ducha Świętego, w oczekiwaniu na Jego prowadzenie, w modlitwę. Ci misjonarze 2-3 miesiące wcześniej modlą się i codziennie 2 godziny modlą się o wioskę, do której jadą. Jak bardzo nam zależy na zgubionych. Jak bardzo nam zależy na zgubionych. Czy uważamy tak jak większość, że Kościół jest potrzebny po to, żeby tylko potrzeby Kościoła były zaspokajane i spotykamy się tylko po to, żeby sobie pobyć razem, pośpiewać, posłuchać Bożego Słowa i pójść do domu i zająć się swoimi rzeczami? Czy uważamy, że ludzie giną i Bóg postawił nas do tego, aby iść i zwiastować Ewangelię? Czy jedna osoba rocznie, to jest dużo? Jak myślicie? Czy jedna osoba rocznie, to jest dużo? Tak czy nie? Nie. Jedna osoba. Czy nie moglibyśmy spróbować poświęcić się, modlić się, prosić Ducha Świętego o to, aby pokazał nam taką osobę, aby poprowadził nas do takiej osoby, w którą w praktyczny sposób moglibyśmy ewangelizować. Osoba pokoju jest to osoba, nie wiem, czy już jesteśmy tam, jeszcze nie. Ona się charakteryzuje trzema takimi cechami. Otwarta i chłonna Ewangelii, gotowa na Ewangelię, na słuchanie Ewangelii, znana z jakiejś reputacji, opinii, czy dobrej, czy złej w swoim środowisku, i osoba wpływowa, która zaprasza innych ze swojego domu, jak mówi Boże Słowo. Dom w języku greckim to jest rodzina, znajomi, przyjaciele, krewni. W domach bogatych ludzi to byli też niewolnicy, służący. To jest dom. Przykłady takich osób pokoju mamy w Bożym Słowie. Korneliusz był taką osobą. On był gorący i wołał do Boga. Bóg posyła Piotra. Piotr idzie, zwiastuje tam Ewangelię i co? On zgromadza wszystkich, jest napisane, aby słuchali Piotra. On miał wpływ, on był gotowy i on chciał, ażeby Ewangelia, aby posłuchać tego, co Piotr ma do powiedzenia. Bóg go wyraźnie w tym prowadzi. Jest napisane, gdy słuchali zwiastowania Piotra, Duch Święty stąpił na cały dom. Piotr ich ochrzcił i cały dom, a więc jego znajomi, przyjaciele, krewni, rodzina dostąpili zbawienia, bo jeden Korneliusz był gotowy na to. Był chłonny i oczekiwał. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich Lidia jest taką osobą. Paweł zwiastuje i jest napisane, przysłuchiwała się pewna kobieta temu, co on mówił, i otworzyła swoje serce i zaprosiła Pawła do swojego domu i zgromadziła właśnie swój dom, przyjaciół, krewnych, znajomych, i tam nastąpiło zbawienie tych osób. Taką osobą był stróż więzienny, który, gdy zobaczył, że Paweł i Sylas nie uciekli z więzienia, bo chciał się zabić po cudownym uwolnieniu ich z jarzma, z kajdan, przychodzi do nich, mówi: mężowie, bracia, co ja mam zrobić, aby dostąpić zbawienia? Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i dom twój. Co robi stróż więzienny? Zaprasza Pawła, zaprasza Sylasa do swojego domu, zgromadza swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół, znajomych. Ewangelia jest zwiastowana i cały dom dostępuje zbawienia. Czy jedna osoba to dużo, żeby poświęcić czas codziennej modlitwy, oczekiwania, wrażliwości do tego, aby Bóg taką osobę nam pokazał, wskazał? Docieranie do ludzi z Ewangelią pokoju to misja każdego z nas. Ma ona dwa skrzydła. Modlitwa wstawiennicza, jest to modlitwa czujna, wytrwała, dziękczynna. O takiej modlitwie mówi Boże Słowo, Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali, czujni, z dziękczynieniem. Nie modlę się byle jak, nie klepię regułek, ale patrzę, co się dzieje. Jestem wrażliwy na Ducha Świętego i modlę się, aby Bóg prowadził mnie do osób pokoju, do osób, które są już gotowe, do żniwa, które już jest dojrzałe, do osób, które czekają i modlą się: Boże, poślij kogoś, bo chcę Cię poznać. Czy możesz być odpowiedzią na czyjąś modlitwę? Możesz. Każdy z nas może, tak jak tu Dagmara mówiła, każdy z nas może być odpowiedzią na wołanie, modlitwę innych ludzi. Tylko czy chcemy, czy jesteśmy wrażliwi i gotowi poświęcić swoje życie, swój czas, aby modlić się o tych ludzi, aby być otwarty na nich i aby zwiastować im Ewangelię pokoju. A więc po pierwsze jest to modlitwa wstawiennicza, po drugie przebywanie wśród ludzi, zaznajamianie się z ludźmi, budowanie bliższych relacji, poznawanie ludzi, stawanie się ich przyjacielem, pomaganie w potrzebach, wspieranie w doświadczeniach. Jest to wychodzenie do ludzi. Pan Jezus powiedział: idąc na cały świat, głoście Ewangelię. Idźcie, bądźcie wśród ludzi, przebywajcie, bądźcie dla nich dostępni, pomocni, nawiązujcie relacje. Ktoś kiedyś powiedział takie fajne zdanie: zawsze głoś Chrystusa, a gdy konieczne, otwórz usta. Zawsze głoś Chrystusa, a gdy będzie to konieczne, to otwórz usta. A więc nasze życie, przebywanie wśród ludzi, pomaganie im, bycie dla nich dostępnymi, pomocnymi, powoduje, że nam zależy na ludziach. Jeżeli się o ludzi nie zaczniemy modlić, to nigdy nam nie będą oni ważni, będą nam obojętni. Jeżeli nie spędzisz godziny czy iluś czasu w modlitwie: Boże, chcę zbawienia mojej rodziny, Boże, chcę, aby moi niezbawieni sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, koledzy ze szkoły, z pracy dostąpili zbawienia, pokaż mi jak, wskaż mi jak, chcę dotrzeć do nich, która z tych osób jest już gotowa do tego, aby słyszeć Ewangelię. Ja nie znam ich serca, ale Ty znasz. Boże, ja chcę być Twoim naczyniem, chcę dotrzeć do tych ludzi, pomóż mi. Jak myślicie, czy Duch Święty nam pomoże, czy nie? w 100% nam pomoże. Ale czy my chcemy, czy my jesteśmy gotowi złożyć nasze ciało w ofierze i poświęcić się, aby żyć dla tych ludzi, aby w nas widzieli Chrystusa. Najpierw widzieli, później usłyszeli o Chrystusie, gdy otworzymy nasze usta. Paweł powiedział, wy jesteście listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Przebywanie wśród ludzi. Nasze czyny są najlepszą reklamą Królestwa Światłości. Nasze życie najlepszym dowodem. Jeżeli możemy to przełączyć, to chyba gdzieś tam byliśmy w tym momencie. Dlatego wierz w nawrócenia ludzi. Oczekuj, bo jest to Bożą wolą. Bądź świadectwem dla innych. Wykorzystuj okoliczności. Bądź wrażliwy na Ducha Świętego. Komu, jak, kiedy, co powiedzieć, aby dzielić się Ewangelią, aby znaleźć taką osobę pokoju. I co najważniejsze, nie zniechęcaj się niepowodzeniami. Nie zniechęcajmy się. Siejmy, siejmy, mówmy, módlmy się, angażujmy się w to, aby nieść Ewangelię dalej. Ewangelię pokoju, ona dotarła do nas. I ta Ewangelia pokoju ma być przekazana dalej. Mamy bariery. I moim zdaniem dwie są największe. Nasza nieśmiałość i brak metody. I popełniamy tutaj dwa podstawowe błędy. Pierwszy to myślimy, że nasze pole misyjne jest gdzieś daleko. W Afryce, na innym osiedlu, w innym mieście. A nasze pole misyjne to nasi już znajomi, już bliscy, do których nie wstydzimy się otworzyć ust, bo ich znamy. Bo znamy ich od A do Z. Oni nas znają, słyszeli o nas, obserwują nas. A więc to jest w pierwszej kolejności nasze pole misyjne. Ludzie, których już znamy, którzy nas otaczają. W Ewangelii Jana, to co jest tutaj napisane, gdy Jan był takim mężem, osobą pokoju, on był przy Janie Chrzcicielu, ale pewnego razu przechodził Jezus i Jan Chrzciciel mówi, oto Baranek Boży. Jest napisane, że Andrzej z jeszcze jednym uczniem, który nie został wymieniony z imienia, poszli za Jezusem. Jezus się obraca, mówi, co chcecie? Mówi, rabbi, mistrzu, gdzie mieszkasz? Chodźcie i zobaczycie. I spędzili cały dzień z Nim. Jezus im mówił o Królestwie Bożym i się nawrócili w naszej nomenklaturze, w naszym nazewnictwie. I co zrobił Andrzej? Andrzej poszedł do swojego brata, Szymona, Piotra. Powiedział, znaleźliśmy Mesjasza. Do najbliższego, do swojego brata rodzonego. On nie szedł do innego miasta od razu. On przyszedł do swojej rodziny i mówi, znalazłem Mesjasza. Chodź, zobacz, kim on jest. Filip, który też jest opisany tam, gdy dowiedział się o Jezusie, że jest rabbim, że jest Mesjaszem, co zrobił? Spotkał swojego przyjaciela, Natanaela, którego już znał i mówi do niego, spotkałem Mesjasza, znalazłem Mesjasza. Czy może coś stamtąd pochodzić dobrego? Chodź i zobacz, posłuchaj go. I Jezus potem zaczyna rozmawiać z Natanaelem i Natanael kończy tą rozmowę, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Następuje przemiana. A więc naszym polem misyjnym są ludzie, których już znamy, na których powinno nam zależeć w naszym życiu. Bo jeśli im nie powiemy Ewangelii pokoju, jeśli nie doprowadzimy do tego, że Ewangelia pokoju dotrze do ich serc i nie nastąpi pokój w ich życiu między nimi a Bogiem, idą na wieczne zatracenie. Choć możemy tu z nimi sobie żyć 50, 70, 100 lat, życzę wam 200, ale skończy się to. Ty pójdziesz w wieczność błogosławioną, a oni w potępienie. Jak spojrzysz im w oczy? Jak spojrzymy im w oczy? Że mając Ewangelię, wiedząc o tym, jak ważną jest to, aby człowiek pojednał się z Bogiem, nie robimy tego. Ja mówię to do siebie i do nas, wskutek tego, co Boże Słowo mówi, abyśmy mieli nogi obute i gotowe do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ta Ewangelia przyszła do nas, tę Ewangelię powinniśmy przekazać dalej. Andrzej poszedł do swojego brata, Filip do swojego kolegi. Nasz dom jest naszym polem misyjnym, nasi przyjaciele, znajomi, krąg osób. To jest ta pierwsza bariera. A więc jesteśmy śmiali wobec takich osób. bo ich już znamy, nawiązujemy relacje, jesteśmy z nimi na co dzień. Dlatego też, gdy im pomagamy, gdy z nimi rozmawiamy, gdy ich wspieramy, gdy spotyka ich nieszczęście, jesteśmy wśród tych ludzi, jesteśmy gotowi, żeby im usłużyć, gdy ich serce będą gotowe do tego, aby usłyszeć Ewangelię, a wcześniej zobaczyć w nas tę Ewangelię. I druga bariera to brak metody. Najlepszą metodą jest świadectwo życia. Jesteśmy piątą Ewangelią, czytaną i znaną przez innych. I to, co mówisz ludziom, to nie to, co tu Samek wspomniał, gdy pani zapytała, jaka jest różnica. Oczywiście, musimy na to pytanie odpowiedzieć, ale z tego pytania przejść na to, co Jezus uczynił w moim życiu. Bo różnice nie są ważne w tym wypadku, bo my nie zwiastujemy denominacji, kościoła, organizacji, religii, ale zwiastujemy żywego Chrystusa, którego spotkaliśmy w naszym życiu. I ten żywy Chrystus zmienił moje życie. Ja tobie mówię o tym, co Jezus uczynił w moim życiu. A że po drodze znalazłem społeczność, w której czuję się lepiej, to jest już na marginesie, ale przede wszystkim Jezus zmienił moje życie. Dlatego mówię, dlatego dzielę się, dlatego jestem innym człowiekiem. A więc On zrobił coś dla mnie, tym się dzielę. On robi coś dla mnie, dlatego o tym mówię. Mam żywe świadectwo Jego obecności w moim życiu. Dlatego tym się dzielę i to przemawia najbardziej. A jeśli ktoś jest zainteresowany i chce usłyszeć, oprócz tego, co moje życie, co w moim życiu Chrystus uczynił, powiem wam o dwóch takich bardzo prostych metodach do tego, żeby w pigułce zwiastować ludziom Ewangelię. Jedna metoda to jest tak zwana droga rzymska. Dlaczego rzymska? Dlatego, że cztery wersety z listu do Rzymian, tu już byliśmy i jesteśmy tutaj, cztery wersety, bardzo łatwo zapamiętać. Rzymian 3:23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I mówimy o tym, że człowiek odszedł, człowiek stracił kontakt z Bogiem wskutek grzechu, który oddzielił go od Boga. Rzymian 6:23, i zapłatą za grzech jest śmierć i konsekwencją takiego stanu jest wieczne oddzielenie od Chrystusa, od Boga. Lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Jak to się stało? Rzymian 5:8 mówi nam, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I mówimy, że Bóg posłał Chrystusa, który jest odkupieniem z naszych grzechów, upadków. A ta osoba co ma zrobić? Jeżeli słyszy Ewangelię, jeżeli wie, że jest to prawdą, tu jest jej reakcja. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Cztery wersety, które należy zapamiętać. Dużo? W ogóle nie dużo. Pamiętamy bzdurne rzeczy i staramy się je pamiętać i są nam w ogóle niepotrzebne. A tu cztery wersety. 3:23, 6:23, 5:8, 10:9, 10. Cztery wersety, które tydzień jeden, jednego się przez tydzień uczmy, jak mamy problemy z pamięcią. W miesiąc opanowujemy je. I spokojnie, gdziekolwiek jesteśmy, nie mając nawet Biblii, możemy w pigułce Ewangelię zwiastować. Inna metoda jest jeszcze prostsza. Ilu z nas zna Ewangelia Jana 3:16? Wiecie, co tam jest napisane? Tak? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mówimy, Bóg umiłował świat. Jaki był człowiek? Jaki był świat? Bóg umiłował jak? Że posłał Jezusa. Po co przyszedł Jezus? Jezus przyszedł po to, aby właśnie utorować drogę do Ojca. I każdy, kto uwierzy, każdy, kto zrozumie, że jedyną drogą do Ojca jest krzyż i Golgota, zbawiony będzie. Tak mówi Boże Słowo. Jeden werset, na którym możemy oprzeć, oprócz świadectwa naszego życia, Ewangelię, którą zwiastujemy w bardzo prosty, przystępny sposób. Bo tak ona ma być zaprezentowana. Ludzie to nie są teolodzy i my nie jesteśmy teologami. My mówimy prostym językiem i Jezus takim językiem mówił do ludzi. Dlatego takiego języka używajmy. To, co dla ciebie Jezus zrobił, co robi i w jaki sposób Ewangelia może dotrzeć do człowieka, który jej jeszcze nie zna. Boże Słowo zachęca nas, abyśmy mieli obute nogi do zwiastowania Ewangelii pokoju, aby ta Ewangelia tak jak miała moc w naszym życiu i przyniosła pokój do naszego życia, tak aby przyniosła pokój do życia innych ludzi. Po to jesteśmy tutaj. Po to jesteśmy razem, aby świecić światłem Jezusa. Tu razem ładować nasze akumulatory, być razem, uwielbiać Jezusa, dzielić się, wspierać, modlić i potem w tygodniu świecić tam, gdzie mieszkamy, gdzie uczymy się być wrażliwymi, zwiastować Ewangelię, nawiązywać relacje z ludźmi. Bo gdy staniemy przed Jezusem, to chciałbym mieć koronę na głowie. Wiecie? Chciałbym mieć koronę. A wiecie, kto może być naszą koroną? Wiecie kto? Ludzie, którzy znajdą się w niebie dzięki Twojemu zwiastowaniu. 1 Tesaloniczan 2,19 mówi: bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Któż jest? Nie cóż, ale któż? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością naszą. Kiedy staniemy przed Jezusem, oprócz świadectwa tego, co w naszym życiu robiliśmy, jak żyliśmy, ile czasu poświęcaliśmy, ile naszych finansów, ile naszych talentów na budowanie Królestwa Bożego, możemy mieć koronę. A tą koroną są inni, którzy też w niebie znaleźli się dzięki Twojemu zwiastowaniu, dzięki Twojej modlitwie, Twojej wrażliwości, Twojej miłości do nich. To będzie Twoja korona, nadzieja i radość. I gdy przed Jezusem staniesz, to oni będą ukoronowaniem Twojego życia tutaj na ziemi. Jest wiele powodów, dlaczego istniejemy jako Kościół, ale najważniejszym jest to, aby poprzez życie Kościoła, życie Boże było rozlewane w życiu innych ludzi, aby ci ludzie mogli ożywieni Duchem Świętym żyć dla Boga. Pan Bóg mógł to dokonać sobie tak, ale nie dokonał, bo wybrał człowieka, ciebie i mnie, abyśmy zanieśli Ewangelię. Tak jak i cuda, których dokonuje, często dokonuje posyłając nas. I na koniec ten jeden przykład, może przypomnienia, bo nie pamiętam, kiedy był u nas Michał Siczek, zwiastował Ewangelię, tylko nie wiem, czy to było na młodzieżowym, czy na przypomnienie dla nas na nabożeństwie. Jeden człowiek wierzący w nocy jest budzony przez Ducha Świętego i Duch Święty mówi: teraz się wstań, ubierz, idź do lasu i mocno krzyknij, głośno krzyknij: kocham Cię! Mówi: Panie, druga w nocy, nie chce mi się. Ale wstaje i idzie. I poszedł. I w lesie blisko lasu mieszkał, otworzył usta i: kocham Cię! Wrócił do domu znowu pod kołderkę. A Duch Święty mówi: chcę, żebyś zrobił to jeszcze raz. O ludzie, wstaje i idzie. I słyszy i znowu ten głos i krzyknij głośno, jeszcze głośniej: kocham Cię. Krzyczy: kocham Cię! Idzie do domu, kładzie się, już zasypia. Duch Święty mówi: jeszcze raz. Musisz iść do lasu i krzyknąć po raz trzeci. Najgłośniej, jak tylko potrafisz: kocham Cię. Poszedł i krzyczał. Za jakiś czas, czy to było w tygodniu, w niedzielę jest na nabożeństwie, gdzie wychodzi pewien człowiek i mówi: chciałem wam złożyć świadectwo, gdyż tego i tego dnia wziąłem sznurek i poszedłem do lasu w nocy i powiedziałem: Boże, jeżeli Ty jesteś, to zanim się powieszę, chciałbym usłyszeć, że mnie kochasz. I miałem już sznurek na szyi i nagle usłyszałem coś takiego, jakby brzmiało: kocham Cię. Ale nie za bardzo zrozumiałem, mówię, było to niewiarygodne. Mówię: Boże, chciałbym, żebyś jeszcze raz mi powiedział. I usłyszałem troszkę głośniej, wyraźniej, ale nie byłem do końca pewny. Powiedziałem: Boże, jeśli jeszcze trzeci raz powiesz mi, że mnie kochasz i usłyszę to wyraźnie, to wiem, że istniejesz i chcesz, że masz dla mnie plan i chcesz, żebym żył. I usłyszałem bardzo wyraźnie w lesie głos: kocham Cię. I pytanie moje brzmi: a co by było, gdyby ten człowiek powiedział: jest mi tak ciepło pod tą kołdrą, nie chce mi się wstawać, a co ja się będę przejmował, to jest jakaś głupota, idź precz ode mnie, diable, gdzie będę chodził po lesie w nocy? Nienormalne, głupie, nielogiczne. Po co? Czy Bóg nie mógł w ponadnaturalny sposób wytworzyć głos i powiedzieć: kocham Cię? Mógł, ale wybrał Ciebie i mnie, nas, ludzi, żebyśmy zanieśli Ewangelię ludziom. Dlaczego tak zrobił? Bo nam zaufał i nas kocha. Czy często zawodzimy? Zawodzimy. Ale to jest Jego metoda. Wybrał nas, Kościół. I to jest najważniejsza rzecz, dla której istniejemy na tej ziemi, jako nowonarodzeni. Gdyby Pan Bóg chciał nas od razu po nowonarodzeniu u siebie, to już by nas tu nie było. Ale postawił nas w bardzo konkretnym celu, abyśmy docierali do osób, które są wokół nas, naszych domostw, znajomych, przyjaciół, krewnych, byśmy się o nich modlili, by nam na nich zależało, byśmy zwiastowali Ewangelię poprzez nasze życie, a kiedy trzeba, byśmy otworzyli nasze usta i powiedzieli, co Jezus w naszym życiu uczynił i poprowadzili ich do przyjęcia Chrystusa. Ty i ja, my jesteśmy za to odpowiedzialni. Każdy z nas. I gdybyśmy pół roku poświęcili tylko na modlitwę, codziennie na modlitwę, a potem przez pół roku mieli otwarte duchowe oczy i uszy, gdzie nas Duch Święty prowadzi i do kogo posyła, bo już ktoś jest gotowy, to miejsce byłoby dawno, dawno za małe. Bo gdybyśmy tylko jedną osobę w przeciągu roku przyprowadzili do Chrystusa i zechciałaby w tej społeczności wzrastać i rozwijać, budować swoją wiarę, być uczniem i stawać się uczniem Jezusa, byłoby nas dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie więcej. Czy jedna osoba to dużo? To zadam pytanie. Czy jedna osoba to dużo? Od Ciebie i ode mnie zależy, czy Ewangelia pokoju dalej będzie docierała do ludzi. Do najbliższych, do znajomych, ale także w miejsca, które widzieliśmy. W te białe plamy, gminy, wioski i miasteczka, gdzie nie ma żadnych ludzi wierzących, gdzie nie ma kościołów ewangelicznych. Stąd misjonarze, stąd młodzież, która wyjeżdża i jeździ po tych wioskach, stąd misjonarze, którzy odbierają powołanie i idą, stąd zakładacze zborów i inni, którzy to robią jako powołanie. Twoim, moim powołaniem jest dotrzeć do ludzi, którzy są wokół nas, znaleźć osoby pokoju, ewangelizować, zwiastować, być przykładem, zachętą, aby Bóg mógł dokonać swojego dzieła w ich życiu poprzez nasze posłuszeństwo i gotowość zwiastowania Ewangelii pokoju. Od Ciebie i ode mnie zależy. Powstańmy do modlitwy.